Studio Nagrań ADS zaprasza do wysłuchania cyklu wykładów Sławomira Gromadzkiego na temat usprawiedliwienia z łaski przez wiarę pod tytułem Prawda, która jest w Chrystusie. Wykład numer 6. Boża miłość. Część pierwsza.
Co stanowi największy problem ludzkości? Dlaczego jest tyle zła, tak wiele rozwodów oraz wojen? Dlaczego w jednym miejscu na ziemi z głodu umierają dzieci, a w wielu innych miejscach dorośli, wydawałoby się wrażliwi ludzie, zamiast te dzieci ratować, wydają ogromne pieniądze na przykład na zbrojenia? Dlaczego? Co jest tego powodem? Co stanowi największy problem ludzkości? Największym problemem ludzkości jest brak prawdziwej miłości i posiadanie egoizmu. Współtwórca komunizmu, Karol Marx, twierdził jednak, że choć faktycznie człowiek z natury jest trochę samolubny, to powodem takiego stanu rzeczy jest nie tyle on sam, co środowisko, w jakim żyje. Mówiąc o środowisku, miał oczywiście na myśli kapitalizm. Tak więc Ewangelia Marksa brzmiała: zmienić środowisko, a zmieni się człowiek. Rewolucja ta miała polegać na zmianie środowiska kapitalistycznego na socjalistyczne. Wszyscy ludzie mieli otrzymać równą ilość dóbr materialnych, tak aby mieli czym się dzielić z innymi ludźmi. Dzięki temu z czasem mieli nauczyć się po prostu dzielić i powoli wyzbyć się swoich egoistycznych nawyków, które według Marksa były wytworem kapitalizmu. I ponieważ ten zaproponowany przez Marksa sposób na rozwiązanie problemów ludzkości wydawał się sensowny, w wielu krajach komuniści przejęli władzę i zaczęli zmieniać środowisko. I tak w Związku Radzieckim zmieniano to środowisko przez 70 lat. Jakie są tego efekty, wszyscy dobrze wiemy. Brak zaufania do tego, co mówi Słowo Boże, doprowadziło ten kraj, ten wielki kraj, do ubóstwa i ruiny gospodarczej. Podobnie zresztą jak nasz kraj, z tą tylko różnicą, że u nas katastrofa ta przybrała nieco mniejsze rozmiary, gdyż my trochę krócej zmienialiśmy środowisko. Tak więc ponownie okazało się, że Słowo Boże, że Jezus Chrystus miał rację, bo faktycznie największym problemem ludzkości nie jest środowisko zewnętrzne, w którym żyjemy, ale to, co znajduje się w nas, nasz egoizm, skłonność do przesadnego miłowania siebie i brak prawdziwej, niesamolubnej miłości. I to właśnie z tego wynika wszelkie zło, jakie ma miejsce na ziemi. W 23 wierszu 7 rozdziału listu do Rzymian apostoł Paweł napisał: a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Co zatem stanowi największy problem ludzkości? Nie zewnętrzne środowisko, jakikolwiek ustrój, warunki, w jakich żyjemy, ale to, że jest w nas samych coś złego, pewne prawo, jakiś zakon, który sprawia, że posiadamy naturalne tendencje do miłowania siebie bardziej niż kogokolwiek innego. Możemy więc powiedzieć, że zagadnienie związane z poznaniem i akceptacją prawdziwej Bożej miłości powinno mieć dla nas priorytetowe znaczenie. Boża miłość powinna znajdować się w centrum zainteresowań nas wszystkich, gdyż jeśli ją poznamy, zrozumiemy jej znaczenie i wartość i uświadomimy sobie, jak ją zdobyć, wówczas ujarzmi ona nasz własny egoizm, który jest główną przyczyną wszelkich problemów, czy to w naszym osobistym, rodzinnym, czy na przykład w życiu zborowym. Oprócz tego miłość Boża to zagadnienie największej wagi, gdyż właśnie ona stanowi podstawę każdej pochodzącej od Boga biblijnej prawdy, bez względu na to, czy dotyczy ona Ewangelii, genezy i natury grzechu, prawa Bożego, sądu, gniewu Bożego, śmierci niepokutujących grzeszników czy wielu innych prawd. Pewien mały chłopiec, darzący pewną dziewczynkę szczerym uczuciem, postanowił dowiedzieć się, czy odwzajemnia ona jego miłość. Któregoś więc razu zapytał ją: czy kochasz mnie na śmierć? Nie, odparła dziewczynka, nie kocham cię na śmierć. Dlaczego nie kochasz mnie na śmierć? Zapytał oburzony na tę dziewczynkę chłopiec. Przecież wiesz, że ja zrobiłbym dla ciebie wszystko. Oddałbym za ciebie nawet swoje życie. Więc ty mnie nie kochasz. Nie kocham cię na śmierć, odparła dziewczynka. Bo moja miłość jest nieśmiertelna. I taką właśnie miłością, miłością, która nigdy nie ustaje, miłością nieśmiertelną, umiłował nas Bóg. Ustami proroka Jeremiasza mówi on do każdego człowieka: miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Jest jednak ktoś, komu bardzo zależy na tym, abyśmy myśleli o Bogu, że jest surową istotą, która ciągle wytyka nam nasze winy i chce nas za nie karać. Biblia zaś daje zupełnie odmienne wyobrażenie o tym, kim rzeczywiście jest Bóg. Na przykład w pierwszym swoim liście, w rozdziale 4, wierszu 8 i 16, apostoł Jan napisał: kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Bez wątpienia jest to najbardziej trafna definicja Boga, jaka znajduje się w całym Piśmie Świętym. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę charakterystykę tej miłości, podaną przez apostoła Pawła w 13 rozdziale 1 listu do Koryntian, gdzie napisał on, że miłość ta w przeciwieństwie do ludzkiej nigdy nie ustaje. Skoro więc Bóg jest nigdy niekończącą się miłością i wszystko, co czyni z tej miłości, wynika, to każda rozpatrywana przez nas biblijna nauka odnosząca się do takich prawd jak Ewangelia, gniew Boży, sąd ostateczny, wieczna śmierć niepokutujących grzeszników czy prawo Boże musi być rozpatrywana w kontekście zdania: Bóg jest miłością. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, nigdy nie zrozumiemy należycie tych niezwykle ważnych zagadnień. Objawiona w planie zbawienia ludzkości Boża miłość zawsze stanowiła najczęściej podejmowany przez chrześcijańskich pisarzy temat. Znany na przykład i popularny pięcioksiąg autorstwa Ellen White, we wspaniały sposób przedstawiający cały plan zbawienia, rozpoczyna się i kończy zdaniem: Bóg jest miłością. Pierwszy spośród tych pięciu tomów, zatytułowany Patriarchowie i Prorocy, rozpoczyna się słowami: Bóg jest miłością, cała Jego natura i prawo to miłość. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Każdy przejaw siły twórczej stanowi objawienie nieskończonej miłości. Również ostatnia z tej serii książka, Wielki Bój, kończy się tym samym stwierdzeniem. Wielki bój zakończył się. Nie ma już grzechu ani grzeszników. Od najmniejszego atomu do największego ciała we wszechświecie wszystkie żywe istoty i martwe rzeczy głoszą swym nieskażonym pięknie i pełnej radości: Bóg jest miłością. Cały ten pięcioksiąg zaczyna się i kończy zdaniami: Bóg jest miłością, a pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami znajduje się plan zbawienia, przedstawiający Syna Bożego toczącego z szatanem wielki bój w obronie Bożej miłości. Kiedy ta sama autorka napisała książkę Droga do Chrystusa, pierwotnie pierwszy jej rozdział mówił o potrzebie zbawienia człowieka. Bóg jednak polecił jej, aby również i tę książkę rozpoczęła od opisu Jego miłości. Wzięła więc pióro i zaczęła pisać. Bóg nie dał Jezusa jedynie po to, aby wziął na siebie grzechy świata i umarł za nie na krzyżu. On oddał Go upadłej ludzkości. Ten, który był jedno z Ojcem, złączył się z ludźmi węzłem, który nigdy nie będzie rozerwany. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Stał się ofiarą za nas, orędownikiem, bratem, tym, który niesie nasze człowieczeństwo przed tron Ojca i przez wieczność pozostanie jedno z tym, którego odkupił, z człowiekiem. przyjęciem ludzkiej natury Chrystus wywyższa całą ludzkość. Grzeszni ludzie mogą rzeczywiście stać się godnymi miana dzieci Bożych. Ta miłość nie ma sobie równej. Możemy bowiem stać się dziećmi niebieskiego Króla. Co za drogocenna obietnica, temat do najgłębszych rozmyślań. Niezrównana miłość Boga do świata, który go nie miłował. Myśl ta wywiera przemożny wpływ na człowieka i uzdalnia serce do poddania się woli Bożej. Bogu bardzo zależy na tym, abyśmy wiedzieli, jak wielką darzy On nas miłością i jak bardzo Jego miłość różni się od naszej. Największą przeszkodą w dostrzeganiu tej różnicy jest to, że my rozpatrujemy Bożą miłość z punktu widzenia ludzkiej miłości, sprowadzając w ten sposób tę największą z Bożych cnót do poziomu niedoskonałego ludzkiego uczucia. Jest tak między innymi dlatego, że nasz język, w przeciwieństwie do języka, w którym napisany został Nowy Testament, jest w tym przypadku bardzo ubogi i na określenie miłości używa tylko jednego słowa. Gdy więc czytamy w polskim czy angielskim przekładzie Biblii, że Bóg jest miłością, często podświadomie mamy na myśli jedynie uczucie podobne ludzkiemu. W czasie zaś, kiedy pisane były księgi Nowego Testamentu, w języku greckim istniały co najmniej cztery słowa określające miłość. Storge, miłość między członkami rodziny, filia było słowem określającym miłość łączącą przyjaciół, eros, słowo to oznaczało zażyłą miłość między kobietą i mężczyzną, i agape, które było słowem używanym w celu określenia niesamolubnej, doskonałej, bezinteresownej i wiecznej Bożej miłości. Gdy więc pierwsi chrześcijanie czytali napisany w języku greckim fragment 13 rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, który stwierdza, że miłość, agape, nigdy nie ustaje, to wszyscy oni doskonale wiedzieli, że apostoł Paweł miał na myśli wyłącznie Bożą, a nie ludzką miłość. Zanim jednak napisany został Nowy Testament, największe znaczenie spośród tych czterech słów miał rzeczownik eros. Przy jego pomocy Grecy wyrażali najgłębsze i najwznioślejsze uczucia, mogące wpłynąć na człowieka do tego stopnia, że byłby on gotów oddać nawet swoje życie, ale jedynie za ukochaną osobę. Platon nadał temu słowu bardzo głębokiego znaczenia, określając tę miłość mianem niebiański eros. Potem nazwana ona została też miłością platoniczną. Pomimo tego jednak w całym Nowym Testamencie słowo eros nie zostało użyte ani razu. I nie było to dziełem przypadku, ale stało się tak, ponieważ Duch Święty, pod natchnieniem którego pisane były te księgi, nie chciał, aby w celu wyrażenia Bożej i chrześcijańskiej miłości posłużono się słowem wyobrażającym niedoskonałą, skażoną grzechem ludzką miłość. W celu wyrażenia Bożej miłości autorzy Nowego Testamentu posłużyli się bardzo mało wówczas znanym greckim słowem agape i na podstawie świętej historii życia i śmierci Syna Bożego nadali temu słowu niezwykłego, jedynego w swoim rodzaju znaczenia. Pomiędzy Bożą i ludzką miłością istnieje zasadnicza różnica wynikająca z faktu, że Bóg jest doskonały i święty, człowiek zaś z natury grzeszny i samolubny. Nienawrócony człowiek potrafi kochać tylko tych, którzy odwzajemniają jego uczucie lub przynajmniej są do niego przyjaźnie ustosunkowani. Bóg zaś jest w stanie miłować wszystkich, zarówno tych, którzy go miłują, jak i tych, którzy są do niego wrogo nastawieni. W 8 i 10 wierszu 5 rozdziału listu do Rzymian apostoł Paweł napisał: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam. Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego. By móc kochać, ludzka natura wymaga spełnienia pewnych warunków. Agape zaś nie szuka swego, jak czytamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 13 rozdziale wierszu 5. Oznacza to, że jest miłością niesamolubną i bezwarunkową. Bóg miłuje spontanicznie, dlatego że sam w sobie jest po prostu miłością. Dlatego też Jezus Chrystus wszystkim swoim naśladowcom nakazuje miłować nawet swoich nieprzyjaciół. Mamy miłować bezinteresownie wszystkich ludzi, nawet tych, którzy nam źle życzą. Mamy miłować nawet tych, którzy o nas źle mówią, bezpodstawnie krytykują, obmawiają. Mamy miłować osoby, które na przykład zostały wykluczone. Czy to jednak oznacza, że miłując na przykład kogoś, kto źle czyni, mamy prawić mu komplementy lub nie ostrzegać go i nie mówić prawdy? Oczywiście, że mamy mówić prawdę, ale z miłością. Prawda musi być zawsze głoszona z miłością i odwrotnie. Prawdziwa miłość nie może istnieć bez prawdy, bo to też może okazać się niebezpieczne. Bardzo pomocne w zrozumieniu tej zasady jest porównanie dwóch pierwiastków, sodu i chloru. Sód jest niezwykle aktywnym pierwiastkiem, występującym w naturze jedynie jako związek i zawsze związany jest z innymi pierwiastkami. Chlor natomiast to trujący gaz o charakterystycznym, ostrym, drażniącym i nieprzyjemnym zapachu. Ale kiedy te dwa tak odmienne pierwiastki, sód i chlor, połączymy razem, otrzymamy sól kuchenną, której używamy, aby poprawić smak spożywanych przez nas potraw. Podobnie jest też z miłością i prawdą. Miłość i prawda są jak sód i chlor. Miłość bez prawdy, tak jak sód bez chloru, ma tendencję, by wiązać się ze wszystkim, co napotka na swojej drodze. Bez prawdy miłość jest beztroska, ślepa, lekkomyślna i naiwna i zawsze ma tendencję do wiązania się z pierwszą, lepszą teorią czy nauką, nawet jeśli jest ona fałszywa. Prawda zaś bez miłości w pewnej mierze przypomina chlor bez sodu, gdyż sama prawda głoszona bez miłości może drażnić, niszczyć, a nawet zabić. Sama prawda głoszona bez miłości może spowodować, że ludzie odwrócą się od Ewangelii, skazując się na śmierć. Jeśli jednak w naszym osobistym czy zborowym życiu prawda i miłość będą zawsze stanowiły dwa nierozłączne elementy naszego chrześcijańskiego życia, wówczas będziemy światłością świata, błogosławieństwem i tym, co Pan Jezus nazwał solą ziemi. Niestety smutną prawdą jest to, że o tej niezwykle ważnej zasadzie łączenia miłości z prawdą zapomniała ogromna większość współczesnych ewangelicznych chrześcijan. Twierdzą oni, że w Nowym Przymierzu liczy się tylko miłość, a prawda związana choćby z dekalogiem już nas nie obowiązuje. Popełniają oni kardynalny błąd, koncentrując się wyłącznie na samej miłości i łasce, a lekceważąc całą prawdę. I nie jest to jedynie moja opinia, ale takie zdanie na ten temat wyraża obecnie między innymi jeden z największych w kościele protestanckim autorytetów, jakim jest bez wątpienia John Stott, który w artykule Łaska i prawo napisał: w dzisiejszych czasach należy szczególnie podkreślić Boże powołanie do posłuszeństwa moralnego, czyli do przestrzegania Bożych przykazań, ponieważ sprzeciwiają się temu przynajmniej dwie grupy ludzi. Pierwsza to obrońcy tak zwanej nowej moralności, rozwiniętej w latach 60. Twierdzą oni, że jedynym i absolutnym przykazaniem Bożym jest przykazanie miłości, a wszystkie inne prawa zostały zniesione i że sama miłość jest wystarczającym przewodnikiem postępowania chrześcijanina. Zapominają oni jednak, że miłość potrzebuje wskazówek i właśnie takich wskazówek dostarczają Boże przykazania. Miłość nie znosi zakonu, ona go wypełnia. Po drugie, istnieją chrześcijanie ewangeliczni, którzy uważają, że twierdzenie Pawła „końcem zakonu jest Chrystus” oraz „nie jesteście pod zakonem” oznaczają, iż chrześcijanie już nie są zobligowani do posłuszeństwa wobec moralnego zakonu Bożego. Próby wykonywania go, twierdzą, to legalizm, który zaprzecza wolności, którą dał nam Chrystus. Jednak rozumieją oni Pawła niewłaściwie. Legalizm, który odrzucił Paweł, to nie sam zakon Boży, lecz próba zdobycia przez posłuszeństwo Bożej przychylności i przebaczenia. On sam napisał, że nie jest to możliwe, gdyż z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Usprawiedliwieni jednak jedynie przez łaskę Bożą, jesteśmy zobligowani zachowywać ten zakon i pragniemy to robić. A zatem nasza chrześcijańska wolność to wolność do okazywania posłuszeństwa, a nie nieposłuszeństwa. Koniec cytatu. Wypowiedź ta, której autorem nie jest adwentysta, ale jeden z najwybitniejszych na świecie protestanckich teologów, świadczy o tym, że kościoły protestanckie popełniły kardynalny błąd, oddzielając miłość od prawdy. Kościół katolicki z kolei zaniedbał i jedno i drugie. Nam natomiast grozi jeszcze inne niebezpieczeństwo, polegające na tym, że możemy mieć tendencję, by koncentrować się wyłącznie na prawdzie, zaniedbując przy tym miłość i łaskę. Kolejna niezwykle ważna cecha różniąca agapę od ludzkiej miłości znajduje się również w 13 rozdziale pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Rozdział ten jest wspaniałą charakterystyką Bożej miłości i powinien być przedmiotem naszych rozważań tak często, jak to możliwe. W Review and Herald w 1904 roku Ellen White napisała: Pan pragnie, abym skupiła uwagę Jego ludu na 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Czytajcie ten rozdział każdego dnia, napisała Ellen White. Jedną z najważniejszych przymiotów Bożej miłości jest to, że w przeciwieństwie do ludzkiej, agape nigdy nie ustaje. Niestety o ludzkiej miłości nie można tego powiedzieć. Najlepszym tego dowodem jest choćby rosnąca w zastraszającym tempie liczba rozwodów. Ktoś powiedział kiedyś, że często dwoje ludzi przed ślubem nie może żyć bez siebie, a po ślubie ze sobą. Bóg natomiast nigdy nie przestaje kochać, bo agape jest miłością nieśmiertelną, wieczną i ogarnia wszystkie stworzone przez Boga istoty, włącznie z grzesznymi ludźmi. Bóg nie może przestać miłować grzesznego człowieka, bo On jest miłością, miłością, która nigdy nie ustaje. Nie oznacza to oczywiście, że zbawieni będą także ci, którzy świadomie odrzucili dar zbawienia, gdyż Słowo Boże wyraźnie wyjaśnia, jaki spotka ich los. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 1, wiersz 9. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Niewątpliwie wielu ludzi zginie drugą wieczną śmiercią, ale stanie się tak nie dlatego, że Bóg przestał ich miłować, bo jest to niemożliwe, lecz dlatego, że nie chcieli oni złożyć swojego grzechu na barki Zbawiciela. Na początku, kiedy Bóg stworzył Adama, jego udziałem była niesamolubna Boża miłość agape. Gdy Adam zdecydował się zjeść zakazany owoc i podzielić los Ewy, to uczynił tak między innymi dlatego, że jeszcze wówczas darzył Ewę tą niesamolubną, nieprzemijającą miłością i kochał ją bardziej niż samego siebie. Pomimo tego, iż doskonale wiedział, że konsekwencją tego czynu będzie śmierć, to zdecydował się podzielić los umiłowanej osoby. Ale kiedy już to uczynił i popełnił grzech, w tym samym momencie stracił agapę, a jej miejsce zajęła samolubna miłość. W książce Patriarchowie i Prorocy na stronie 37 czytamy: w wyniku popełnienia grzechu miłość, która wcześniej była udziałem Adama i Ewy, zniknęła bezpowrotnie. Gdy Adam posiadał jeszcze agapę, był w stanie poświęcić dla Ewy nawet swoje życie, ale kiedy zgrzeszył i stracił tę niesamolubną miłość, wtedy usprawiedliwiając przed Bogiem swój grzech, natychmiast zrzucił winę na Ewę, mówiąc: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Gdy potem to samo pytanie Bóg zadał Ewie, ona również nie chciała przyznać się do winy, ale zrzuciła ją na węża. I w taki sposób zarówno Adam, jak i Ewa w wyniku grzechu stracili prawo do posiadania agape, Bożej miłości. I wszyscy ich potomkowie, włącznie z nami, przychodzą na świat pozbawieni tej największej wartości. To właśnie brak miłości agape był głównym powodem tego, że Piotr zaparł się Chrystusa. Podczas ostatniej wieczerzy Zbawiciel powiedział swoim uczniom, że wszyscy zaprą się Go tej nocy. Piotr jednak zasugerował, że choć inni uczniowie mogą faktycznie w czasie próby odwrócić się od Jezusa, to Jego miłość do Mistrza jest tak mocna i trwała, że z pewnością się Go nie zaprze, nawet gdyby przyszło mu umrzeć z tego powodu. Niestety Piotr nie znał samego siebie i nie rozumiał, że jeszcze wtedy nie posiadał tej nigdy niekończącej się miłości agape. Niedługo potem, zgodnie z przepowiednią, Piotr trzy razy zaparł się Syna Bożego, a ponieważ w środowisku żydowskim zaparcie się Boga równoznaczne było z grzechem niewybaczalnym, Piotr był przekonany, że ten grzech nie będzie mu odpuszczony. I z tego właśnie powodu Chrystus, chcąc podnieść Piotra na duchu, polecił aniołowi, aby przybyłym do pustego grobu niewiastom powiedział: idźcie, powiedzcie uczniom i Piotrowi. Tymi słowami Zbawiciel chciał powiedzieć Piotrowi: jeśli myślisz, że skoro się mnie zaparłeś, to ja przestałem cię kochać, nie chcę cię znać i nie możesz już dłużej być moim uczniem, to jesteś w błędzie, bo moja miłość do ciebie jest wieczna. Ja nigdy nie przestanę cię kochać. I jeśli tylko tego pragniesz, nadal możesz być moim uczniem. I chociaż Pan Jezus wybaczył Piotrowi ten grzech, to przed swoim wniebowstąpieniem musiał odbyć z nim szczerą rozmowę, aby jeszcze dobitniej wskazać mu, co jest największą potrzebą każdego grzesznego człowieka, włącznie z Piotrem. Zbawiciel po swoim zmartwychwstaniu ukazał się uczniom nad Morzem Tyberiackim i zadał Piotrowi trzy niezwykle ważne pytania, które stawia również dzisiaj każdemu, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem. Ewangelia Jana, rozdział 21 i wiersz 15. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Zadając to pytanie, Chrystus użył greckiego czasownika agapao, aby Piotr nie miał wątpliwości, o jaką chodzi miłość. Tak więc Pan Jezus zapytał go o to, czy nadal uważa, że posiada miłość agape, która nigdy nie ustaje, i czy ciągle jeszcze sądzi, że jego uczucie względem swego mistrza jest trwalsze i silniejsze niż to, które posiadali inni uczniowie. A oto jakiej odpowiedzi udzielił na to pytanie Piotr. Ewangelia Jana, 15 wiersz 21 rozdziału. Rzekł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że ja Cię miłuję. Pozornie wygląda na to, że Piotr nadal uparcie twierdził, że posiada taką niezachwianą miłość, ale kiedy uważnie przeczytamy ten sam fragment w języku greckim, okaże się, że mówiąc miłuje, Piotr nie użył czasownika agapao, którym posłużył się Chrystus, ale fileo, którego nie stosowano w celu wyrażenia Bożej miłości, lecz niedoskonałego ludzkiego uczucia, odnoszącego się do więzi istniejącej pomiędzy przyjaciółmi. Piotr więc, odpowiadając na pytanie Jezusa, pokornie wyznał: tak, Panie, masz rację i wiesz, że ja jeszcze nie posiadam agape, ale darzę Ciebie tylko taką ludzką miłością i dlatego zaparłem się Ciebie. Gdy tymi słowami Piotr pokazał, że teraz już wie, co stanowi największą jego potrzebę, Zbawiciel powiedział do niego: paś owieczki moje, ponieważ już wiesz, że Boża miłość agape nie jest jeszcze Twoim udziałem, możesz teraz o nią prosić, a gdy ją otrzymasz, będziesz gotów, aby opiekować się tymi, którzy we mnie wierzą. Potem po raz drugi Chrystus zadał Piotrowi to samo pytanie i otrzymał dokładnie taką samą odpowiedź, ale gdy powtórzył to pytanie po raz trzeci, dokonał pewnej zmiany. Wiersz 17. Rzeczę mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Jednak tym razem, z jakiegoś powodu, Chrystus nie posłużył się czasownikiem agapao, ale fileo, co oznacza, że teraz zapytał Piotra, czy miłuje go taką niedoskonałą, odnoszącą się do przyjaźni ludzką miłością. Wtedy zasmucony Piotr szczerze odparł, że taką miłością na pewno Chrystusa darzy. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Piotr zasmucił się nie dlatego, że Chrystus zadał to pytanie po raz trzeci, ale dlatego, że tym razem zapytał Piotra, czy na pewno ma dla niego przynajmniej taki ludzki rodzaj miłości. Piotr niewątpliwie już wtedy darzył Chrystusa taką sympatią i szczerze chciałby dla niego cierpieć, a nawet oddać swoje życie, ale miłość do samego siebie jeszcze wtedy była silniejsza niż uczucie, jakim darzył Zbawiciela. Pan Jezus jednak w swoim miłosierdziu pocieszył Piotra, zapewniając go, że kiedyś nastanie taki czas, kiedy będzie mógł naprawić swój błąd i tym razem nie zaprze się swojego Zbawiciela, gdyż jego udziałem będzie wtedy nie jedynie filia, ale agape, Boża miłość, która nigdy nie ustaje. Śmierć, którą umierał nasz Zbawiciel, nie była zwykłą męczeńską śmiercią. Aby uzyskać prawo do zbawienia skazanego na wieczną śmierć człowieka, Syn Boży musiał sam zakosztować takiej samej śmierci. Gdyż Słowo Boże jednoznacznie mówi, że zapłatą za grzech jest druga śmierć, czyli unicestwienie na zawsze. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 1 od wiersza 7. Gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Skoro karą za grzech jest wieczna śmierć, to w takim razie jakim prawem Syn Boży mógłby zbawić nas od tej śmierci, jeśli by sam jej nie zakosztował? W 26 wierszu 3 rozdziału listu do Rzymian czytamy, że Bóg posłał swojego Syna dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Oznacza to, że usprawiedliwiając grzesznika, Bóg musiał postąpić sprawiedliwie, czyli zgodnie z wymaganiami swojego niezmiennego prawa. A ponieważ zaś prawo to od każdego, kto je przestąpił, domaga się wiecznej śmierci, to i reprezentujący upadłą ludzkość Chrystus musiał takiej samej śmierci doświadczyć. W 9 wierszu 2 rozdziału listu do Hebrajczyków apostoł Paweł napisał, że Chrystus zakosztował śmierci za każdego. Ale której śmierci zakosztował Pan Jezus? Nie ulega wątpliwości, że Chrystus nie mógł zakosztować pierwszej śmierci, by od niej nas zbawić, bo na przestrzeni wieków żyło wielu wierzących w Niego ludzi, którzy pomimo tego musieli tą pierwszą śmiercią umrzeć. Gdyby ten rodzaj śmierci był zapłatą za grzech i gdyby Pan Jezus zbawił ich od niej, wówczas nie musieliby oni tą śmiercią umierać. Oznacza to, że apostoł Paweł, pisząc, że Chrystus zakosztował śmierci za każdego, mógł mieć na myśli tylko drugą, wieczną śmierć, bo to właśnie ona stanowi ostateczną karę za grzech. Potwierdza to również apostoł Jan, pisząc w Księdze Objawienia, że nie pierwsza, ale wyłącznie druga śmierć, czyli wieczna śmierć, nie ma nad wierzącymi mocy. 6 wiersz 20 rozdziału Księgi Objawienia. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy. Dlaczego natchniony przez Ducha Świętego Jan napisał, że ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, nie umrą drugą śmiercią? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. Żaden szczery chrześcijanin nie będzie musiał umierać na zawsze, bo znalazł się ktoś, kto taką śmiercią już umierał w Jego imieniu. Pierwsza śmierć nie może być w ogóle karą za grzech, gdyż śmierć ta jest tylko pewnym okresem nieświadomości poprzedzającym zmartwychwstanie wszystkich ludzi, zarówno sprawiedliwych, jak i bezbożnych. Gdyby jedynie ta śmierć stanowiła karę za grzech, to wówczas oznaczałoby to, że faktycznie grzech nie pociąga za sobą żadnej kary, bo każdy niepokutujący grzesznik po doświadczeniu pierwszej śmierci po prostu zmartwychwstałby i żył wiecznie, nadal prowadząc swoje bezbożne oraz samolubne życie, coraz bardziej zatruwając przy tym wszechświat trucizną grzechu i egoizmu. Aby móc nas zbawić, Syn Boży musiał przejść przez doświadczenie drugiej śmierci. Istnieje wiele biblijnych argumentów potwierdzających prawdziwość tego twierdzenia. Jednym z nich może być doświadczenie, które było udziałem Jezusa podczas nocy poprzedzającej Jego męczeńską śmierć. Zachowanie Zbawiciela w ogrodzie Getsemane świadczy o tym, że czegoś bardzo się lękał. Czytamy o tym w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. A w Ewangelii Łukasza w rozdziale 22 i wierszu 44 czytamy: i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Biorąc pod uwagę fizjologię ludzkiego organizmu, tylko wyjątkowo silny stres mógł spowodować podobny objaw. Ten, przed którym drżały demony, teraz był śmiertelnie zatrwożony z powodu kielicha, który sam miał wypić jako reprezentant upadłego rodzaju ludzkiego. Najodważniejszy w całym wszechświecie Syn Boży teraz tak bardzo czegoś się bał, że z jego czoła spływał krwawy pot. Żeby zrozumieć, co było powodem tej strasznej trwogi, jakiej doznał Pan Jezus w Getsemane, musimy na podstawie Biblii wyjaśnić, czego symbolem jest kielich, wypicia którego Zbawiciel tak bardzo się obawiał. Księga Objawienia, rozdział 14, od wiersza 9. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego, z kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i w siarce. Księga Ezechiela, rozdział 23, wiersze 32 i 33. Tak mówi Wszechmocny Pan: z głębokiego i szerokiego kielicha swojej siostry pić będziesz, bo on wiele zmieści, będziesz pośmiewiskiem i szyderstwem, upojenia i męki pełen będzie, kielichem zgrozy i zagłady. Również w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 2 i wierszu 16, znajdujemy wyjaśnienie tego, co symbolizuje kielich w Piśmie Świętym. Przyjdzie i do ciebie kielich z prawicy Pana i będziesz syt hańby zamiast chwały. Na podstawie tych fragmentów można wysunąć wniosek, że kielich symbolizuje w Piśmie Świętym gniew Boży, który ma spaść na niepokutujących grzeszników. Gniew ten, jak to wynika z powyższych tekstów, równoznaczny jest z zagładą, zgrozą, odłączeniem się od Boga i wieczną śmiercią w ogniu. Teraz już wiemy, dlaczego Chrystus tak bardzo obawiał się wypicia tego kielicha. Zaczynamy rozumieć, czemu z jego czoła spływał krwawy pot. Było tak, ponieważ wiedział, że zapłatą za grzech, nie jego grzech, ale nasz, jest śmierć, i to druga śmierć, rozstanie się z życiem na zawsze. Skoro takie znaczenie ma słowo kielich, nic dziwnego, że ludzka natura Syna Bożego wzdragała się przed jego wypiciem. Kiedy porównamy wrażenie, jakie na Chrystusie wywarła wizja zbliżającej się śmierci i stosunek do śmierci okazany przez Pawła, moglibyśmy dojść do wniosku, że był on bardziej odważny niż Syn Boży. W Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 21 od 10 wiersza czytamy: a gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus i przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, poprosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł: co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy: niech się dzieje wola Pańska. W przeciwieństwie do Chrystusa apostoł Paweł nie bał się, bo nie szedł na spotkanie śmierci, która jest zapłatą za grzech. On wiedział, że ktoś inny zapłacił już tę karę w jego imieniu. Paweł wiedział, że śmierć, która go czeka, to tylko nieświadomy, krótkotrwały sen, kończący się przebudzeniem do nowego, cudownego życia. Z tego też powodu w liście do Filipian, nie okazując żadnego lęku przed śmiercią, wyznał: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Śmierć zaś, na której spotkanie szedł Pan Jezus, nie była snem, ale odłączeniem się od Boga i doświadczeniem Jego gniewu, przekleństwem zakonu oraz zapłatą za grzech upadłej ludzkości. Czy zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego na głowę Zbawiciela założono koronę ścierni? Z pewnością między innymi po to, żeby go ośmieszyć, ale może miało to jakieś głębsze znaczenie. Co w Biblii symbolizują ciernie? Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 3. A do Adama rzekł: przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. Również w liście do Hebrajczyków w rozdziale 6, wierszach 7 i 8 znajdziemy wyjaśnienie tego, co w Piśmie Świętym symbolizują ciernie. Albowiem ziemia, która często nasie przychodzący deszcz pije i rodzi ziele przygodne tym, którzy ją sprawują, bierze błogosławieństwo od Boga, lecz która przynosi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, która na koniec bywa spalona. A zatem korona z cierni, podobnie jak kielich, może w Biblii symbolizować przekleństwo. Wielu chrześcijan nie dostrzega tego, że Zbawiciel zakosztował za nas wiecznej śmierci, ponieważ patrzą oni na krzyż jedynie wzrokiem rzymskich żołnierzy, którzy widzieli tam tylko fizycznie cierpiącego człowieka. Kiedy jednak popatrzymy na umierającego na krzyżu Jezusa z punktu widzenia Żydów, to możemy dostrzec tam coś, po zrozumieniu czego uczniowie Jezusa już nigdy nie byli tymi samymi uczniami. Czym dla Izraelitów była śmierć krzyżowa? Ten sposób wymierzania kary stanowił dla nich najbardziej hańbiący rodzaj śmierci i gardzili tą metodą uśmiercania. Powszechnie stosowanym przez nich sposobem wymierzania grzesznikowi kary śmierci było kamienowanie, a nie krzyżowanie. Dlaczego więc podczas procesu Chrystusa Żydzi tak bardzo nalegali na Piłata, aby go ukrzyżował, skoro sami nie uznawali tej okrutnej metody uśmiercania? Żydzi wymusili na Piłacie, aby zgodził się wydać Chrystusa na śmierć krzyżową, ponieważ tak naprawdę pragnęli oni dla Niego czegoś znacznie gorszego niż śmierć. Wołając do Piłata, aby ukrzyżował Chrystusa, mieli oni na myśli to, co napisał Mojżesz odnośnie wymierzania kary zasługującym na śmierć grzesznikom. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 21, od wiersza 22. A jeśli ktoś popełni grzech, pociągający za sobą wyrok śmierci, i poniesie śmierć, i ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan Bóg twój daje ci w dziedziczne posiadanie. Każdy osądzony i skazany na śmierć przez prawo Mojżesza przestępca zwykle był kamienowany, a następnie zawieszany na palu lub drzewie, co miało oznaczać, że był nieodwołalnie odrzucony przez Boga. Człowiek ten był przeklęty nie dlatego, że wisiał, ale to, że był zawieszony na drzewie, stanowiło symboliczne świadectwo o tym, że zasłużył na to, by być przeklętym i odrzuconym zarówno przez Boga, jak i ludzi. Nic więc dziwnego, że kiedy Chrystus został ukrzyżowany, Jego uczniowie mieli wątpliwości, czy faktycznie jest On Synem Bożym, skoro zawisł na drzewie, co dla nich jako Żydów było równoznaczne z Bożym przekleństwem i odrzuceniem. Znany komentarz do Pisma Świętego, omawiając ten fragment, sugeruje, że ci, którzy w tamtym czasie widzieli wiszącego pomiędzy niebem i ziemią człowieka, wiedzieli, że był on przeklęty i niegodny nie tylko nieba, ale nawet ziemi. Wrogowie Chrystusa tak bardzo go nienawidzili, że pragnęli dla niego śmierci krzyżowej, bo myśleli, że jeśli zawiśnie on na drzewie, czyli na krzyżu, pomiędzy niebem i ziemią, wtedy według słów, które sam Bóg wypowiedział przez Mojżesza, stanie się przeklęty przez Boga. Żydzi zatem chcieli, żeby Jezus zginął na zawsze. Niezwykłe, a dla wielu nawet szokujące jest to, że Pismo Święte podaje, iż faktycznie Syn Boży stał się takim przekleństwem, ale stał się Nim za nas. List do Galacjan, rozdział 3, wiersz 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Oto w jaki sposób komentuje ten fragment Ellen White. Życie Jezusa, wydanie 7, strona 588. Chrystus uosabiający ludzkość, miał cierpieć poza granicami Jeruzalem. Umarł w miejscu położonym na zewnątrz miasta, gdzie zgładzani byli zbrodniarze i mordercy. Pełne znaczenia są słowa: Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Co apostoł Paweł pragnął dać do zrozumienia w liście do Galacjan w rozdziale 3, wierszu 13, pisząc, że aby wykupić nas od przekleństwa zakonu, Chrystus sam musiał stać się takim przekleństwem? Właściwą odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć tylko wówczas, gdy zrozumiemy, co autor miał na myśli, mówiąc przekleństwo zakonu. Wyjaśnienie tego, czym jest owo przekleństwo zakonu, znajduje się kilka wersetów wcześniej, w wierszu 10. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Z powyższej wypowiedzi wynika, że przeklęci są ci wszyscy, którzy uważają, że dzięki swoim dobrym uczynkom zasługują na wieczność. Aby jednak jakikolwiek człowiek mógł poprzez uczynki zakonu uzyskać nieśmiertelność, musiałby, jak to wynika z tekstu, wytrwać w wypełnianiu nakazów tego zakonu, czyli wypełniać go doskonale nawet w umyśle i nigdy go nie przestąpić. Ponieważ jednak żaden grzeszny człowiek nie jest w stanie tego warunku spełnić, więc każdy, kto w kwestii zbawienia nie polega na Chrystusie, ale na zakonie, jest przeklęty, albo inaczej, zasługuje na wieczną śmierć. Pamiętając zatem o tym, że zgodnie z 10 wierszem 3 rozdziału listu do Galacjan przekleństwem zakonu jest druga śmierć, przeczytajmy jeszcze raz to, co napisał apostoł Paweł 3 wersety dalej, w 13 wierszu. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Parafrazując ten fragment, możemy odczytać go w następujący sposób. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, czyli od drugiej śmierci, stawszy się za nas przekleństwem, czyli mając za nas udział w drugiej śmierci, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Tak więc to, że Chrystus zawisł na drzewie, stając się za nas przekleństwem, musi oznaczać, że jako reprezentant całej grzesznej ludzkości sam przeszedł przez doświadczenie tej drugiej wiecznej śmierci, będącej przekleństwem zakonu. A zatem drzewo, czyli krzyż, również oznacza przekleństwo. To dlatego apostoł Paweł w 14 wierszu 6 rozdziału listu do Galacjan napisał: a niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Jest taka piękna historia o trzech wysokich, wyniosłych i pięknych drzewach, które dawno temu rosły w lesie. Pierwsze drzewo modliło się o to, aby po ścięciu zbudowano z niego najwspanialszą budowlę, w której mogliby mieszkać najwięksi królowie i władcy świata. Jednak zamiast tego deski tego drzewa posłużyły do budowy zwykłej stajni, w której mieszkały zwierzęta, i drzewo uznało to za zniewagę dla swojego szlachetnego pochodzenia. Jednak pewnego dnia w stajni tej przyszedł na świat chłopczyk, który był Synem Bożym i Zbawicielem świata. Drugie drzewo modliło się o to, aby po ścięciu zbudowano z niego najpiękniejszy statek, na którym mogliby pływać najwięksi władcy świata. Ale drzewo to posłużyło do budowy zwykłej rybackiej łodzi. Jednak pewnego dnia do tej zwykłej rybackiej łodzi wszedł sam Syn Boży, Zbawiciel świata, i z łodzi tej nad brzegiem Jeziora Galilejskiego wygłaszał najpiękniejsze kazania, jakich kiedykolwiek słuchać mogli ludzie. Trzecie zaś drzewo usilnie błagało Boga w modlitwach o to, aby nigdy nie zostało ścięte przez okrutną siekierę i aby w nieskończoność już mogło swoją wysoką, piękną koroną wskazywać na niebo. Niestety również i tym razem nadszedł ten smutny dzień, kiedy przybyli drwale i przyłożyli ostrą siekierę do pnia tego drzewa. Wtedy zrozpaczone wołało do Boga: dlaczego? Dlaczego? Jednak pewnego dnia z pnia tego drzewa wyciosano dwie belki i zrobiono z nich krzyż. Krzyż, który w nieskończoność już uwagę całego wszechświata kierować miał na niebo, źródło niepojętej miłości. Fakt, że Chrystus umarł wisząc na krzyżu, był początkowo dla Żydów największą przeszkodą w uznaniu Go za Mesjasza. Ich stosunek do Jezusa zmienił się dopiero wówczas, gdy uświadomili sobie, że to przekleństwo, które spadło na Niego, miało być ich udziałem i że nie umarł On z powodu swoich własnych grzechów, gdyż ich nie miał, ale stał się przekleństwem za nas. To, że Syn Boży stał się za nas przekleństwem, oznacza, że w pewnym momencie, wisząc na krzyżu, czyli na drzewie, czuł się tak jak umierający na zawsze i odrzucony przez Boga grzesznik. To właśnie z tego powodu, przechodząc niewyobrażalne cierpienia, zrozpaczony wołał do Ojca: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w znanym nam dobrze fragmencie Ewangelii Jana, rozdział 3 i wiersz 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Chociaż faktycznie Bóg był wtedy bardzo blisko swojego Syna i cierpiał nie mniej niż On sam, to nie mógł dać Mu odczuć swojej obecności, gdyż Pan Jezus musiał wypić kielich gniewu Bożego do końca i poczuć się tak, jak umierający na zawsze grzesznik. Bóg ma we wszechświecie niezliczoną ilość dzieci, które miłuje, lecz Syna, który był z Nim zawsze od wieczności, miał tylko jednego. I choć miłował Go tak, jak nikogo w całym wszechświecie, to pozwolił, aby z naszego powodu doświadczył on niewyobrażalnych cierpień. To chyba najlepszy dowód na to, jak niezwykłą obdarzył on nas miłością. Pismo Święte nie mówi nic na temat tego, jak czuł się sam Bóg Ojciec w chwili, gdy Jego umiłowany Syn pytał Go, dlaczego Ten, którego miłość towarzyszyła Mu od wieczności, teraz Go opuścił. Możemy tylko domyślać się, że dla Boga było to równie strasznym i bolesnym przeżyciem, co dla Jego Syna. Bóg Ojciec niewątpliwie cierpiał razem z Chrystusem z miłości do nas i dla ratowania nas od wiecznej zguby. Było tak dlatego, że stanowią oni doskonałą jedność. W taki sam sposób rozumiała tę kwestię siostra White, o czym świadczy to, co napisała ona w komentarzu do 27 rozdziału Ewangelii Mateusza, wierszy 45 i 46. Aniołowie cierpieli z Chrystusem. Sam Bóg był ukrzyżowany razem z Nim, bo Chrystus był jedno z Ojcem.